podcast Innymi Słowy. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy. Myślę, że dość dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że język polski jest dość unikatowy pod względem nazewnictwa miesięcy. Zaledwie w 7 krajach europejskich język oficjalny lub jeden z języków oficjalnych posiada rodzime nazwy na miesiące. Reszta języków zapożyczyła nazwy z łaciny. Z tych 7 krajów 4 są krajami z językami słowiańskimi jako urzędowymi. Są to język polski, czeski, chorwacki, ukraiński oraz białoruski. Pozostałymi krajami w Europie, które posiadają niestandardowe, niełacińskie nazwy miesięcy, są Litwa oraz Finlandia. Dzisiaj postaramy się zagłębić w pochodzenie nazw miesięcy w naszym języku ojczystym, ale i nie tylko. Zacznijmy może najpierw od miesięcy, które pochodzą z łaciny. Wszyscy, którzy uczyli się angielskiego, znają je bardzo dobrze. Na początku trzeba zaznaczyć, że do 46 roku przed naszą erą w starożytnym Rzymie był stosowany tak zwany kalendarz rzymski. Zawierał 10 miesięcy i 304 dni. Miesiące od 1 do 4 miały własne nazwy, a od 5 do 10 posiadały łacińskie nazwy pochodzące od liczb, które opisywały ich kolejność występowania. Pierwszy miesiąc, Martius, marzec, pochodził od boga Marsa. Drugi miesiąc, Aprilis, kwiecień, pochodził od bogini Wenus, której grecki odpowiednik to Afrodyta. Najprawdopodobniej od tego imienia pochodzi nazwa tego miesiąca. Trzeci miesiąc to Maius, maj, który był poświęcony wszystkim bogom. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od rzymskiej bogini Maja, która była uważana za matkę wszystkich bogów. Czwarty miesiąc to Junius, czerwiec, którego nazwa pochodzi od bogini Junony. Kolejne miesiące to Quintilis, lipiec, piąty miesiąc, Sextilis, sierpień, szósty miesiąc, September, wrzesień, siódmy miesiąc, Oktober, październik, ósmy miesiąc, November, listopad, dziewiąty miesiąc oraz December lub Dekember, grudzień, dziesiąty, ostatni miesiąc. Po 10 miesiącu następował nienumerowany 61-dniowy okres zimowy. Później ten okres podzielono na dwa dodatkowe miesiące, 11 i 12, które nazywano odpowiednio Januarius, poświęcony bogowi Janusowi, oraz Februarius, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa februa, które oznaczało obrzędy oczyszczające przed początkiem nowego roku. Nowy rok zaczynał się zatem w marcu, a kończył w lutym. Później, jako nazwę piątego miesiąca, lipca, wprowadzono Julius, która to pochodzi bezpośrednio od Juliusza Cezara, który urodził się właśnie w tym miesiącu. Następny miesiąc został również przemianowany na Augustus, na cześć Cezara Oktawiana Augusta. Taki kalendarz funkcjonował z różnymi przemianami od roku 45 przed naszą erą i znany jest pod nazwą kalendarza juliańskiego. Przez fakt, że ten kalendarz opóźniał się o jeden cały dzień na 128 lat, wprowadzony został w roku 1582 kalendarz gregoriański. Chociaż do dziś podstawą liturgii w Kościele prawosławnym jest dalej kalendarz juliański. Skoro omówiliśmy już nazewnictwo kalendarza gregoriańskiego, który używany jest niemal w każdym kraju w Europie, myślę, że czas przejść do nazw miesięcy słowiańskich, bo zdaje się, że pod ich nazwami kryje się o wiele więcej ciekawych informacji. Zima osiąga swój szczyt. dni są bardzo mroźne. Ludzie w domach muszą się ogrzać, bo inaczej zamarzną. Ojciec rodziny musi pójść do lasu, narąbać drewna i przynieść rodzinie. Nie tylko on jeden musiał zapewnić swojemu domostwu ciepło w tych trudnych dniach. Nie bez powodu ten okres był nazywany sieczniem, od siekania. Z czasem to określenie przyjęło nazwę okresu zimowego. Tak też niektórzy Słowianie, na przykład Rosjanie, Bułgarzy oraz Ukraińcy, nazywali pierwszy miesiąc roku. Ten czas był również poświęcany na wycinanie i przygotowywanie tyk, które potem służyły m.in. do uprawy lnu czy chmielu. W naszym kraju, zdaje się, bardziej rozpowszechniła się nazwa związana z tym zjawiskiem, bo my nazywaliśmy ten miesiąc tyczeń. Do tego, w związku z wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego, Polacy zauważyli, że to czas, kiedy stary rok styka się z nowym. Upowszechniła się forma styczeń. Innymi nazwami były również godnik, od słowa god, rok, jeszcze na przykład w języku rosyjskim, lub ledzień, od słowa lud. Ta nazwa z kolei nadal jest używana w języku czeskim. Co ciekawe, określenie styczeń było czasem używane na określenie lutego. To kolejny dowód na to, że miesiące nie były naturalnym podziałem w słowiańskim społeczeństwie. Ostre mrozy nie ustawały i w następnym miesiącu. Rzeczy stawały się zimne i nieprzyjemne. Wtedy to przychodziły mrozy, które zwane były okrutnymi, srogimi lub lutymi. To ostatnie określenie mogło być również użyte w celu opisania postawy bezwzględnego władcy. Luty władca oznaczał srogiego władcę. Czasem nazywano drugi miesiąc roku również sieczniem lub strąpaczem, bo strzępił drogi. Innym razem można było spotkać nazwę gromnicznika, co bezpośrednio pochodzi od święta kościelnego, ofiarowania pańskiego, czyli tak zwanego święta Matki Boskiej Gromniczej, kiedy to do kościoła przychodzi się ze świecami, gromnicami, i to święto wyznacza koniec okresu bożonarodzeniowego w kościele katolickim. Kilka tygodni później zaczyna się odwilż. Śnieg zaczyna powoli topnieć. Pierwsze kwiaty wyłaniają się spod śnieżnej pokrywy. Jest to czas, kiedy brzozy zielenieją. Z tego powodu Polacy pierwszy miesiąc wiosny nazywali brzeźniem. Rosjanie lub Czesi również w ten sposób nazwali ten miesiąc, lecz tylko ci ostatni pozostali przy takiej formie do dnia dzisiejszego, bo my Polacy, jak i Rosjanie, zrezygnowaliśmy z tej nazwy na rzecz łacińskiego odpowiednika – marca. W tym miesiącu z brzóz zbierano również soki. Przez to nasi wschodni sąsiedzi, Białorusini, nazywają trzeci miesiąc roku sakawikiem. Kaszubi natomiast zwrócili swoją uwagę na inne zjawisko w naturze, a mianowicie na to, że strumienie topnieją i da się znowu słyszeć ich miły dźwięk. Marzec to po kaszubsku strumiennik. Nie mija dużo czasu, kiedy na polach pozostają wyłącznie niewielkie grudki śniegu. Cała przyroda zielenieje. Na łąkach coraz częściej napotykamy kwiaty. Niektórzy Polacy twierdzili, że ten miesiąc przedwcześnie wyłudza z ziemi kwiaty i z tego powodu nazwali ten miesiąc łżykwiatem lub łudzikwiatem. Potem nazwa ta uprościła się i przeszła po prostu w kwiecień. Czesi również bardzo uważnie obserwowali przyrodę, lecz ich uwagę przykuły dęby, które również w tym czasie zaczynają kwitnąć. Dlatego nazwali czwarty miesiąc dębniem. Za oknem coraz więcej kwiatów na łąkach. Ptaki wróciły z dalekich krajów. Owady zaczynają dawać o sobie znać. Dni zaczynają się robić dłuższe, cieplejsze i przyjemniejsze. Trawa jest silnie zielona. Czasem urośnie tak duża, że trzeba ją skosić na siano. Trawień. Tak brzmiała nazwa piątego miesiąca roku na Białorusi czy Ukrainie. Niestety, to jeden z dwóch miesięcy, z którego nazwy Polacy zrezygnowali na rzecz formy łacińskiej. Maj. Jest coraz cieplej. Kwiaty powoli zaczynają się zmieniać w owoce. Na łąkach pełna paleta barw stworzona z najrozmaitszych rodzajów kwiatów. W tym okresie nasi przodkowie zbierali po czwarki owada, zwanego czerwcem polskim, z którego wyrabiano czerwony barwnik do tkanin. Zbierano je z korzeni, na których rósł czerwiec trwały, roślina, na której żaruje czerwiec polski. Inni twierdzą, że nazwa szóstego miesiąca pochodzi od czerw, czyli larw, mrówek czy muszek, które w tym okresie najwyraźniej były bardzo często spotykane. Jeszcze inni powiedzą, że nazwa czerwiec pochodzi od czerwia, małego pająka o purpurowej barwie, która w tym okresie była najintensywniejsza, wykorzystywanego do barwienia tkanin na czerwono. Dookoła jest iście zielono-kolorowo. Wszędzie widać intensywnie czerwone owoce. Na łąkach roi się od owadów. Aż huczy od brzęczenia pszczół. Na polach złoci się od dorastającego zboża. Nocami, jak mamy szczęście, świetliki świętojańskie, zwane robaczkami świętojańskimi, mogą przelecieć nam nad głową. W związku z tym w staropolszczyźnie czas ten był niekiedy nazywany świętojańskim. W lasach kwitną lipy. To właśnie skojarzenie zapadło naszym przodkom najbardziej w pamięć. Tę porę roku nazwali lipieniem, który z czasem stał się lipcem. Robi się naprawdę ciepło. W sadach dojrzewają śliwki. Znaleźć możemy również czarne jeżyny, które już niemal są gotowe do jedzenia. Wzrok możemy nacieszyć różnorodnością owadów i zwierząt. A we wsiach huczy od żniw. Wszędzie można zauważyć snopki słomy. Praca w polu przy takim słońcu jest bardzo wyczerpująca. Z racji tego, że praca na polu wiąże się ze staniem, okres ten nazywano stojączkiem lub stojęczniem. Inni interpretowali to tym, że przyroda, dosiągszy pełni, zdaje się na chwilę unieruchamiać, przystaje. Dzisiejsza nazwa ósmego miesiąca pochodzi bezpośrednio od słowa sierp. Wcześniej nazwa ta brzmiała nieco inaczej – siszpień. Z czasem to określenie przeszło w wyraz, który znamy dzisiaj – sierpień. Dni robią się krótsze. Noce stają się zimniejsze. W sadach wybucha prawdziwa bomba kolorów. Śliwki, jabłka oraz gruszki aż proszą się o zerwanie. Ale jednak przyroda zaczyna się powoli przygotowywać na nadejście zimy. Liście zaczynają powoli żółknąć. Natomiast jest jedno zjawisko w przyrodzie, które zwraca na siebie szczególną uwagę. Babie lato. Z tego powodu dziewiąty miesiąc w roku był nazywany pajęcznikiem. Wszak naszym przodkom uwagę przykuło inne zajście. O tej porze bujnie kwitną wrzosy na silny fioletowy kolor. To zjawisko dało początek określeniu pierwszego miesiąca jesieni wrześniem. Robi się zimniej. Noce są coraz dłuższe. Ale zaczyna się również najbardziej malowniczy okres roku. Liście usychają i masowo opadają z drzew. Jako jedyny iglak igły traci modrzew. Dojrzewają szyszki świerka, a dojrzałe już szyszki jodły zaczynają się rozpadać na gałęziach. No i oczywiście jest to świetny miesiąc do zbierania kolorowych liści, kasztanów i żołędzi. Ta pora nazywana była często listopadem. Tak nazywano ją w Bułgarii, Rosji, Serbii czy Macedonii. Często można było się również spotkać z określeniem winnik, jako że był czas winobrań. W tym okresie miejsce miało też inne zjawisko. Międliło się wówczas, czyli obrabiało się, len oraz konopie. Drewniane części suchych łodyg tych roślin nazywano paździerzami. Od tego słowa pochodzi nazwa naszego dziesiątego miesiąca – października. Dni zaczynają być wieczne. Tam i ówdzie zaczyna się robić plucha i słota. Kolorowe listki zniknęły już z drzew i utonęły w kałużach. Skończyła się złota jesień. Patrząc za okno, niekoniecznie dostrzegamy wibrujące życie naokoło. Wręcz przeciwnie. Mamy poczucie wyciszenia. A w późniejszym okresie listopada, wszędobylskiej szarości. Nie trzeba wyjaśniać, skąd pochodzi nazwa tego miesiąca. Warto jednak dodać, że w krajach słowiańskich nazewnictwo trzech ostatnich miesięcy było bardzo niespójne. I tak jak wspomniałem, nazwa tego miesiąca była używana również jako nazwa 10 miesiąca kalendarza gregoriańskiego. Z czasem zima daje o sobie coraz bardziej znać. Za oknem ściemnia się w mgnieniu oka. Jak mamy szczęście, robi się również coraz bielej. Na dwór nie wychodzimy bez rękawiczek czy szalika. Najlepiej w tym wypadku zostać w domu, przy ciepłym kominku z ciepłą herbatą w dłoni. O tej porze roku ziemia jest zamarznięta. Nietrudno wypadek. Według naszych przodków zamarznięta ziemia była pokryta grudami. Przez to spostrzeżenie Polacy nazwali 12 miesiąc roku grudniem. Tak jak wspomniałem, nazwy miesięcy nie były jednolite. I ta nazwa była także używana jako określenie listopada. Nasi wschodni sąsiedzi, Białorusini i Rosjanie, używali nazwy studzień na tę zimową porę roku. Białorusini na styczeń, a Rosjanie właśnie na grudzień. Nazwę studzień można powiązać z polskim wyrazem studzić. Miało to podkreślić, że w tym czasie panuje wyjątkowy mróz. Podcast Innymi Słowy. Nie ma odcinka bez zagadki, a więc zróbmy krótką przerwę. Oto dzisiejsza zagadka. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Czym w tym zdaniu jest wyraz gęsi? Odpowiedź A. Formą dawnego czasownika gęsić. Odpowiedź B. Formą rzeczownika gęś. Odpowiedź C. Przymiotnikiem gęsi, określającym słowo język. Jaki język? Gęsi. Powtórzę pytanie i odpowiedzi. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Czym w tym wyrazie jest słowo gęsi? Formą dawnego czasownika gęsić? Formą rzeczownika gęś? Przymiotnikiem gęsi, określającym słowo język. Jaki język? Gęsi. Odpowiedź na końcu odcinka. Jak można było zauważyć, słowiańskie nazwy miesięcy pochodzą od obserwacji konkretnych zjawisk w przyrodzie czy kulturze. Wielokroć podkreślałem fakt, że kraje słowiańskie nie wykształciły sobie jednolitego systemu, który obowiązywałby w każdym z nich. Przez to wiele nazw się pokrywało, lecz nie odpowiadało tym samym miesiącom w innych językach. Tak jak już wspominałem, z pozostałych języków słowiańskich jedynie czeski, chorwacki, ukraiński oraz białoruski zachowały stare nazewnictwo. Inne zaadoptowały nazwy łacińskie. Na koniec powtórzę, że kalendarz litewski posiada również własne nazwy na miesiące. Pochodzą one też od m.in. zjawisk w przyrodzie. Co do niektórych nazw, takich jak na przykład liepa, która oznacza lipiec, możemy spokojnie doszukiwać się polskich wpływów. Pytanie do Was. Czy uważasz, że w języku polskim powinniśmy mieć miesiące pochodzące z łaciny, czy powinniśmy pozostać przy naszych, słowiańskich? Boże Narodzenie byłoby wtedy 25 decembra lub dekembra, a bitwa pod Grunwaldem miała miejsce 15 juliego 1410 roku. Zostawiam Was z tym pytaniem. Zachęcam jak zawsze do polubienia strony na Facebooku, podcast Innymi Słowy, oraz profil na Instagramie, podcast_innymi_słowy. Jestem otwarty na prośby, uwagi i propozycje. Można wysłać do mnie wiadomość poprzez wymienione profile lub na adres e-mail podcastinnymislowy@gmail.com. Będę również bardzo wdzięczny za ocenienie tego podcastu w Apple Podcasts. Mam nadzieję, że zagadka ze słowem gęsi była choć trochę podchwytliwa, bo odpowiedzią nie jest odpowiedź B, forma rzeczownika gęś, lecz odpowiedź C, czyli przymiotnik gęsi, który określa słowo język. Jaki język? Gęsi. Co to oznaczało język gęsi? Takim mianem określano łacinę, bowiem dźwięk tego języka kojarzył się z gęganiem. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.